Dzień dobry Państwu. Miło mi, że zdecydowali się Państwo nie tylko obejrzeć Batmana, ale także posłuchać wykładu, który nie tylko o Batmanie będzie traktował. Rzeczywiście będę mówił dzisiaj o globalnym Hollywood, czyli o przeobrażeniach w kulturze audiowizualnej, w zasadzie datujących się na przełom lat 70. i 80., które jak sądzę mają niebagatelne znaczenie i które doprowadziły do tej sytuacji, w której możemy mówić o tym, że na przełomie lat 70. i 80. ukształtował się pewien model kultury filmowej, który pozostaje aktualny po dziś dzień i o którym możemy mówić, nazywać go globalny Hollywood, jak twierdzi Toby Miller, albo zdaniem innych filmoznawców Hollywood korporacyjne. Cieszę się, że frekwencja jest tak wysoka. Widzę też tutaj co najmniej dwie osoby w koszulkach z Batmanem, co też jest tutaj bardzo pocieszające, że film ma tylu fanów. Natomiast o Batmanie będziemy mówili relatywnie niewiele. Odniosę się do tego filmu dopiero na koniec wykładu. Natomiast głównym przedmiotem zainteresowania będzie to, jak ten model się kształtował, jak ta kultura wyglądała. I zaczniemy od porównania dwóch fragmentów filmowych, które wydają się być i po pierwsze dość od siebie odległe, i po drugie zdają się nie mieć wiele wspólnego z przedmiotem dzisiejszego wykładu, przynajmniej pierwszy z tych filmów, ale tak naprawdę są szalenie znaczące i też wiem, że o kinie nowej przygody mówił już profesor Kornacki, wiem, że wykładał tutaj też dr Pabiś Orzeszyna i chyba każdy z nich odwoływał się do Gwiezdnych Wojen, co jest dość ciekawe, bo Gwiezdnych Wojen nie mamy tutaj w programie, a każdy do tego filmu się odwołuje, dlatego że jest to film potwornie istotny i to nie tylko z takiego powodu ściśle historycznego, ściśle analizy filmowej, ale z tego powodu, który wiąże się z rynkiem filmowym i z modelem biznesowym, czyli tym, o czym ja będę dzisiaj przede wszystkim mówił. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od konfrontacji dwóch tytułów, dwóch fragmentów filmowych. Zobaczymy niecałe 5 minut z filmu Wrota Niebios, a potem jakieś 3 minuty z filmu Gwiezdne Wojny. Drugi tytuł jest z pewnością Państwu znany, pierwszy myślę, że tylko części z Państwa. I po obejrzeniu tych filmów będziemy już mieli bardzo wyraźną perspektywę tego, co było w kinie tamtej epoki stare i tego, co było nowe, tego, co zamykało pewien okres i tego, co otwierało okres nowy, w którym funkcjonujemy po dziś dzień. Dlatego proszę o pierwszy fragment, fragment Zwrót Niebios.
God, you're beautiful.
So are you.
Are you alone?
Pierwszy fragment, za chwilę jeszcze przejdziemy do porównania. Tutaj tylko gwoli wyjaśnienia, ponad 3 godziny filmu osadzony w końcówce XIX wieku. Film opowiadający o młodym pokoleniu kończącym Harvard. Czekało ich, zdawałoby się, wspaniałe życie. A potem film pokazuje bardzo brutalny kontekst narodzin kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych i to życie nie jest tak różowe, jak się zapowiadało. To jest rok 1980, no i tutaj nie trzeba już chyba żadnego Sherlocka Holmesa, żeby wiedzieć, że to jest ten film, który kończy pewną epokę i który kończy pewien okres w historii Hollywood. A teraz poproszę o drugi fragment, tylko 3 minuty, tylko dla porównania pewnego tempa i pewnej energii wizualnej. Film, który Państwo doskonale znają, fragment numer 2 i 3 minuty.
This time. What's that? Thank you.
Okej, 3 minuty postacie zostały wprowadzone, główny czarny charakter przedstawiony, akcja zawiązana i tak naprawdę w tempie dosyć szybkim, jak na tamte czasy, film rusza do przodu. Oczywiście moglibyśmy wskazać dziesiątki przeciwstawień między tymi filmami, ale jedno jest podstawowe i najważniejsze. Jeden z nich, znowu łatwo się domyślić, pierwszy, doprowadził do bankructwa duże, legendarne, historyczne studio United Artists. Drugi z nich okazał się gigantycznym sukcesem. Pierwszy z nich, czyli Wrota Niebios, miał kosztować w zamierzeniach 7,5 miliona dolarów, kosztował 44 miliony dolarów, w kinach przyniósł 1,5 miliona dolarów. Ten drugi budżet 11 milionów i 775 milionów dolarów zysków z samej dystrybucji kinowej w pierwszym okresie obecności na ekranach. I to jest czas, kiedy rodzi się właśnie nowy model, kiedy rodzi się tak zwane globalne Hollywood. To znaczy odchodzi w niepamięć coś, o czym mówił pewnie Michał Pabiś Orzeszyna, czyli tak zwane nowe Hollywood, i odchodzi w niepamięć okres Hollywoodu lat 60. i 70., który bardzo lubią filmoznawcy, dlatego że powstało wtedy wiele fantastycznych filmów, kino kontrkultury, nowe Hollywood, młodzi autorzy, którzy wtedy wyłonili się na początku lat 70. Ale to jest taki okres, który bardzo lubią filmoznawcy, a nie lubią go producenci, którzy o tym okresie piszą, którzy ten okres wspominają, dlatego że był to okres nieustającej niestabilności, bardzo takiego, powiedzielibyśmy, podatnego na turbulencję modelu, w którym to jeden reżyser o dużym ego, taki jak Michael Cimino, i dlatego też tutaj chciałem, żeby jednak zobaczyli Państwo kilka minut tego filmu, dlatego że one są bardzo znamienne, pokazują nam cały ten obraz jak w soczewce, czyli widzimy coś, co jest bardzo ładne plastycznie, jest imponujące plastycznie, ale jest trochę nudne i trochę widzimy takiego reżysera zakochanego w sobie, który nie potrafi uciąć swojej sceny. Ja też pokazuję bardzo często ten fragment na zajęciach w szkole filmowej w Łodzi młodym producentom i im się często aż tak wyrywa: stary, tnij wreszcie, tak? To jest za długie. I tutaj ewidentnie jest to taki przykład właśnie reżysera, który nie potrafi uciąć swojego materiału. Bardzo, bardzo znamienny dla nowego Hollywood lat 70., tego Hollywood Coppoli, Scorsese'ego, Roberta Altmana, czyli zdecydowanej dominacji reżyserów w systemie produkcyjnym. Reżyserów, którzy byli absolutnie bogami w tamtej kinematografii, po raz pierwszy i ostatni w historii Hollywood, którzy mogli pozwolić sobie na dowolne kaprysy, na przykład przekroczenie budżetu z 7,5 do 44 milionów, nie ma problemu, jesteś artystą, tak? To jest też oczywiście taki kasus tego, że Cimino i Wrota Niebios są trochę taką czarną owcą, dlatego że Cimino miał tego pecha, że jako pierwszy się przewrócił i doprowadził do bankructwa, ale tak naprawdę bardzo podobnie mogło być z czasem Apokalipsy Coppoli, którego uratowało to, że wyszło mu arcydzieło. Natomiast to był też taki film, gdzie Coppola kręcił na Filipinach, bo akurat tak sobie zamarzył. I tutaj jest mnóstwo anegdot, chociażby takich, że Coppola sprowadzał sobie statkiem hamburgery i hot dogi ze Stanów na swoje urodziny, bo na Filipinach były podobno słabe. Reżyser mógł, tak, mógł sobie pozwolić na wszystko. I to jest taki okres, kiedy przełomie lat 70. i 80. gra staje się bardzo poważna, bo okazuje się, że Hollywood nie jest wcale tak potężny, że jeden film i kaprysy jednego człowieka potrafią doprowadzić do bankructwa dużego studia. I wtedy właśnie pojawia się coś, co moglibyśmy nazwać pewną kontrreformacją, to znaczy zostaje przywrócona bardzo silna korporacyjna i produkcyjna kontrola w przemyśle filmowym. Coś, co może nie podobać się nam z punktu widzenia krytyka filmowego czy filmoznawcy, ale z punktu widzenia modelu biznesowego okazało się to absolutnie niezbędne, bo gdyby tak się nie stało, to być może dzisiaj nie mówilibyśmy o Wielkiej Szóstce czy o Wielkiej Piątce, bo tych studiów po prostu już by nie było. I tutaj wchodzi na arenę George Lucas z Gwiezdnymi Wojnami, jego trzecim filmem. Jak wspomniałem, film, który jest szalenie ważny w historii kina, być może nie tak bardzo ważny z perspektywy narracji filmowej, stylu filmowego i tak dalej, jest filmem istotnym, ale nie epokowym, natomiast w perspektywie ekonomii kina jest to film epokowy, jest to film, który rozpoczyna zupełnie nową erę. Na czym ta era polega? Tutaj bardzo łatwo uzmysłowić to sobie, kiedy pomyślimy o tych kontekstach, które część z Państwa zaliczająca się pewnie do fanów już zna, mianowicie kontekst powstania tego filmu. George Lucas, jak wspomniałem, jest wtedy autorem dwóch filmów, to znaczy THX 1138, tej dystopijnej, takiej bardzo w duchu nowego Hollywood osadzonej historii, oraz American Graffiti, które wchodzi na ekrany mniej więcej w czasie, kiedy Lucas walczy o realizację Gwiezdnych Wojen, peregrynuje po studiach filmowych, prosi o to, żeby ten film był zrealizowany i oczywiście nikt nie jest zainteresowany. Wszyscy mówią: Gwiezdne Wojny, dziwny tytuł, historia dla nastolatków, to się nie sprzeda, to będzie deficytowy film, odsyłają go z kwitkiem od studia do studia. I wreszcie decyduje się 20th Century Fox, ale jest bardzo niechętna. I Lucas, prowadząc negocjacje ze studiem, zdecydował się na bardzo niską garzę reżyserską, mianowicie tylko na 150 tysięcy dolarów. I studio w to weszło, stwierdziło: no dobrze, to jest jakiś taki dziwny młody reżyser z tego pokolenia nowego Hollywoodu, typowy dla tutaj tych szalonych nastolatków z Kalifornii profil osobowości. Wejdziemy w ten film, zapłacimy mu bardzo mało za reżyserię, jakoś być może pokryjemy z tego straty, nie będzie z tego następnego nowo-hollywoodzkiego filmu. Ale Traff chciał, że kiedy Lucas finalizował te negocjacje, American Graffiti odniosło ogromny sukces na ekranach amerykańskich kin i prawnicy powiedzieli mu, że bardzo łatwo mógłby uzyskać dodatkowe $500,000 gaży reżyserskiej. Lucas stwierdził, że nie chce tych pieniędzy, ale w czasie negocjacji poprosił o 3 rzeczy i w archiwach studiów zachowały się dokumenty z działu prawnego, gdzie prawnicy studia 20th Century Fox nazywają to trashes, śmieci. Mówią, że Lucas prosi o śmieci. Prosi o 3 rzeczy, mianowicie o prawo do kontynuacji, o prawo do ścieżki dźwiękowej oraz o prawo do wykorzystania czy też posiadania licencji na sprzedaż gadżetów związanych z tym filmem. Prawnicy, bardzo mądrzy prawnicy, piszą trashes, śmieci, on jest bardzo dziwny. Możemy zaoszczędzić $500,000, bo on chce te 3 rzeczy. I rzeczywiście oni byli racjonalni, dlatego że w tamtym okresie praktycznie nie powstawały sequele. Ojciec Chrzestny był pewnym wyjątkiem. To raz. Po drugie, bardzo rzadko sprzedawała się ścieżka dźwiękowa. Jeżeli tak, to tylko z musicali, z filmów muzycznych. Po trzecie, zabawki, licencje, jakieś figurki. To już jest absolutny tutaj jakaś aberracja młodego reżysera. Możemy zaoszczędzić. No i zdecydowali się, żeby mu na to pozwolić. Oczywiście bardzo ciężko jest policzyć, ile Lucas zyskał, rezygnując z tej połowy $1,000,000 w roku 77. Przypuszczam, że to jest takie przebicie kilka tysięcy, nawet procent w zasadzie zarobił więcej. Tutaj, kiedy na początku drugiej dekady XXI wieku Lucas sprzedawał swoje prawa, otrzymał od studia Disneya $4 miliardy, 2 miliardy w gotówce, 2 w akcjach i jeszcze tak trochę na zachętę $40 milionów w specjalnych certyfikowanych udziałach. I to wszystko za te prawa, które sobie wtedy zaskarbił. Tutaj nie chodzi jednak o tą historię indywidualnego sukcesu. Chodzi o to, że zmienia się film, zmienia się status dzieła filmowego. Coś, co może nam bardzo umknąć, jeżeli przyglądamy się tylko narracji. Ale nagle okazuje się, że piekielnie istotne są prawa do ołowianych albo plastikowych żołnierzyków. Piekielnie istotne są prawa do ścieżki dźwiękowej i piekielnie istotne jest prawne zapewnienie sobie wyłączności na używanie charakterów z danego uniwersum. I to jest ta rewolucja, czy też element tej rewolucji, która kończy okres niestabilności ekonomicznej lat 60. i 70. i buduje pewną kulturę filmową, w której istniejemy po dziś dzień i buduje też kulturę filmową, której pewną kwintesencją jest właśnie Batman. Z tego powodu, że kiedy Batman, do czego nawiążę jeszcze na koniec wykładu, wchodził na ekrany kin w 89 roku, to Terry Semel, jeden z głównych producentów Warnera, stwierdził wtedy, system jest już gotowy, system, który tworzyliśmy. To 80. jest gotowy, już pracuje, machina jest gotowa do użycia. Na czym polega ta machina, która tak mocno cechuje i coraz bardziej w zasadzie naszą kulturę filmową, o tym jeszcze za chwilę. Natomiast początek globalnego Hollywood, no 2 daty, albo rok 77, jeżeli przywiążemy się do tego, że tak ważne są Gwiezdne Wojny, a są bardzo ważne, albo rok 80, jeżeli... Jednak próbujemy naszą uwagę ukierunkować przede wszystkim na kontekst społeczno-gospodarczo-polityczny, a nie stricte język filmowy i styl filmowy. W roku 80 wybory prezydenckie wygrywa Ronald Reagan. Oczywiście prezydent bardzo ważny dla historii kina z tego powodu, że po raz pierwszy i ostatni aktor zostawał prezydentem Stanów Zjednoczonych. Aktor klasycznego Hollywood, taki chyba nie najgorszy, dlatego że przez wiele lat utrzymywały się plotki, iż miał on grać rolę Ricka Blaina w Casablance, którą dostał ostatecznie Humphrey Bogart. Potem te plotki zweryfikowano, że nie do końca, że nie miał jednak tej oferty, ale to pokazuje, że to był taki aktor, który gdzieś tam pojawiał się na stole, kiedy toczyły się negocjacje. I Ronald Reagan jest bardzo ważny, dlatego że klimat lat 80. ekonomiczny i polityczny sprzyja właśnie tym głównym procesom, które kształtują rzeczywistość globalnego Hollywood i budowy tej maszyny, budowy tego modelu ekonomicznego w latach 80. I to są 4 takie główne procesy, powiedziałbym makroprocesy, które kształtują tą rzeczywistość. Pierwszy to wplecenie studiów hollywoodzkich w struktury koncernów medialnych. To jest coś, co często umyka uwagi w takim potocznym oglądzie. Mówimy Hollywood, mówimy studia hollywoodzkie, one mają takie same nazwy jak w latach 20. i 30., ale tak naprawdę od przełomu lat 70. i 80. funkcjonują zupełnie inaczej, dlatego że nie są autonomicznymi strukturami, ale są wplecione w struktury potężnych koncernów medialnych, rozrywkowych i nie tylko. O tym jakich i dlaczego opowiemy jeszcze za chwilę. Drugi element to jest dramatyczny wzrost wysokości budżetów filmowych. Filmy są coraz droższe. W roku 80 przeciętny film hollywoodzki kosztuje 13 milionów dolarów, 9 milionów produkcja, 4 miliony marketing i te budżety rosną w sposób lawinowy w latach 80. Czy to dobrze, czy to źle i dlaczego to ma znaczenie, o tym też za chwilę. Trzeci element to jest wyłonienie się tak zwanych nowych mediów. To dla części brzmi pewnie dosyć zabawnie, bo te nowe media to jest kaseta wideo, to jest telewizja satelitarna i telewizja kablowa, potem internet, czyli takie media, które dla państwa w ogóle nie są nowe, ale nikt na razie nie wymyślił lepszej nazwy niż nowe media, więc wciąż nazywamy VHS-y nowymi mediami, mówiąc o latach 80. No i wreszcie wyłonienie się multiplexów. Też tutaj na terenie multiplexu się znajdujemy, dosyć specyficznego z różnych powodów, ale jednak multiplexu. Multiplexy pojawiają się w latach 80. jako to główna arena obcowania z dziełem filmowym i to ma też ogromne, niebagatelne znaczenie. Zacznijmy więc od tych koncernów medialnych. Dlaczego one są ważne? Dlaczego tak bardzo istotne jest to, że dzisiaj studia hollywoodzkie wplecione są w struktury koncernów? I tutaj tablica już historyczna z tego powodu, że ona opowiada o tej rzeczywistości Batmana, którego będą Państwo dzisiaj oglądali, czyli przełom lat 80. i 90. i pozostawała tablicą aktualną w zasadzie do roku 2011. Wtedy pierwsza zmiana, czyli studio Universal przechodzi od General Electric do Comcastu. Bardzo ważna zmiana, dlatego że nagle tą korporacją matką okazuje się korporacja, która zaczynała jako firma właśnie świadcząca usługi internetowe i sprzedająca telewizję kablową. W roku 2011 jest tak potężna, że jest w stanie odkupić od jednej z 10 największych korporacji świata, czyli General Electric, Studio Universal. No i oczywiście ta nowa wiadomość z listopada, grudnia tego roku, ubiegłego roku już, czyli to słynne pojęcie Wielka Szóstka jest nieaktualne. Już żyjemy w świecie w roku 2018, Wielkiej Piątki, dlatego że 20th Century Fox zostaje przejęty przez Disneya. Ale generalnie ten slajd pokazuje nam bardzo wyraźnie, o co chodziło w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli studia są wpięte w struktury koncernów, co więcej posiadają tą tak zwaną też działkę czy gałąź kina artystycznego, która pokrywała zainteresowanie tym kinem festiwalowym, europejskim, bardziej niszowym. Dlaczego ważne, że w strukturze konglomeratu? Dlatego, że pojawia się to sformułowanie efekt synergii, to znaczy konglomeraty próbują wykorzystywać wszystkie posiadane przez siebie aktywa po to, aby synergicznie budować znaczenie projektów filmowych, czyli po prostu sprzedawać je w bardzo różnych kanałach, które pozostają w ich dyspozycji, czyli to jest telewizja, internet, to jest kino domowe, to są oczywiście kina, ale to jest też sprzedaż tych wszystkich walorów koncernu, które służą sprzedaży produktów licencjonowanych. Jeżeli komuś ciężko sobie wyobrazić efekt synergii, to jak sądzę, takim przykładem dobrze przemawiającym do naszej wyobraźni jest grupa ITI, już w tej chwili trochę zwijająca się, ale jeszcze kilka lat temu grupa ITI ewidentnie wzorowała się na globalnym Hollywood, czyli jeżeli wypuszczamy komedię romantyczną produkowaną przez TVN, to informacje o tym pojawiają się w faktach, pojawiają się w programie Ewy Drzyzgi, pojawiają się na portalu Onet, jakieś takie super ważne informacje, że w filmie grają dzieci i psy i tak dalej. I to wszystko buduje zainteresowanie filmem, wykorzystuje się wszystkie aktywa koncernu po to, żeby ten projekt był jak najbardziej rozpoznawalny, żeby było o nim jak najgłośniej. I tutaj ktoś, kto byłby historykiem kina, takim bardzo wnikliwym, mógłby zarzucić mi przesadę, dlatego że już w latach 60. pojawiają się pierwsze przejęcia studiów hollywoodzkich przez koncerny i to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Tym niemniej jest bardzo istotna różnica między przejęciami w latach 60., kiedy to studia hollywoodzkie są przejmowane przez firmy działające na bardzo różnych sektorach. To są korporacje produkujące Coca-Colę, ale też produkujące części zamienne do samochodów, działające na rynku usług pogrzebowych, prowadzące zarządzanie parkingami i gdzieś tam obok mające także studio filmowe. To, co dzieje się w latach 80., to jest przejmowanie studiów, to widzą Państwo, przez koncerny medialne, rozrywkowe, albo ewentualnie jak Sony w przypadku Columbia produkujące sprzęt do odtwarzania też tych treści audiowizualnych i wtedy zachodzi efekt synergii. To, co jest też istotne, to jest to zarządzanie projektem filmowym coraz bardziej jak czymś, co rządzi się rachunkiem zysków i strat, dlatego że jest to tylko jeden kolejny korporacyjny produkt. A więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga bardzo istotna z tych procesów, o których mówiłem, to jest ten lawinowy wzrost wysokości budżetów filmowych i to widzą Państwo rozpisane w takich przekrojowych latach, trochę jak słoje drzewa, jak bardzo to rosło, jak bardzo rósł budżet produkcyjny, jak bardzo rósł budżet marketingowy. Nieprzypadkowo urywam na roku 2010, dlatego że wtedy przestano oficjalnie podawać taką średnią wysokość budżetu. Nieoficjalnie mówi się, że dzisiaj przeciętny koszt marketingu to jest 50 milionów dolarów. Mówimy oczywiście o jednym takim średnim, typowym projekcie hollywoodzkim, czyli ten wzrost jest gigantyczny. Oczywiście była wtedy w Stanach Zjednoczonych inflacja, ale ona nie była tak wielka, żeby tłumaczyć te zmiany. I ten wzrost generowany jest tym, że filmy były coraz to droższe. I to jest też taki miecz, który jest bardzo obosieczny. Z jednej strony wielu filmoznawców mówi o tym, czy też ekonomistów zajmujących się kinem, że to był jeden z głównych elementów, które przyczyniły się do tego, że Hollywood zniszczyło konkurencję światową i że nikt nie jest w stanie po dziś dzień z Hollywood rywalizować, dlatego że nikt nie jest w stanie produkować tak drogich filmów, dlatego że będą one deficytowe, nie zwrócą się z rynku lokalnego. I tutaj bardzo ciekawe metafory pojawiają się. Ktoś pisze o tym, że to jest taka sytuacja pokera. Akurat film Gra o wszystko jest na ekranach kin, więc być może dla Państwa będzie taki plastyczny przykład czy metafora pokerowa. Stawki na stole są tak wysokie, że nikt nie jest w stanie usiąść do stolika i zagrać w tego pokera przeciwko Hollywood, dlatego że nawet bogaci producenci europejscy nie są w stanie. Thomas Elsesser używa innej metafory. Mówi o tym, że to był wyścig zbrojeń, odwołując się trochę do zimnej wojny lat 80., który wykończył kino europejskie, tak jak Reagan trochę wykończył tym wyścigiem zbrojeń Związek Radziecki, ponieważ znowu te budżety były za wysokie. Ale tak naprawdę to jest też tylko część prawdy, dlatego że spójrzmy na to trochę jak ekonomiści, to znaczy dla każdego przedsiębiorcy rosnące koszty wytwarzania produktu, a tu uchylę rąbka tajemnicy, to jest około 15% rocznie w latach 80., to jest zmora, to znaczy produkujemy coraz drożej, a wszyscy chcą produkować coraz taniej, to tylko daje nam możliwość gdzieś tam zysku. Ale okazuje się, że przemysł filmowy jest bardzo specyficzny, to znaczy razem z tym gigantycznym wzrostem kosztów wykonania produktu cały czas rosły i to w sposób lawinowy zyski z kin. I zaznaczam, to są tylko zyski z kin, a wiemy dobrze, że Hollywood zaczęło zarabiać także na tych pobocznych produktach. Jak to mogło się stać? Jeżeli filmy są coraz droższe, a były coraz droższe w latach 80., no to powinniśmy sprzedawać więcej biletów. Okazuje się, że w latach 80. ta liczba sprzedanych biletów w kinach była mniej więcej stała. To był około 1 miliard biletów w kinach Stanów Zjednoczonych. Trochę zarabiano więcej, bo te bilety w ciągu dekady były trochę podrożały, ale nie na tyle, żeby pokryć te coraz większe koszty. A więc jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji jako producenci znowu. Kosztuje to coraz więcej i więcej pieniędzy. Ogromne 100 milionów dolarów gdzieś tam majaczy już na horyzoncie jako koszt produkcji filmu. I okazuje się, że wtedy są tylko dwa rozwiązania. To znaczy, jeżeli nie możemy sprzedawać więcej biletów, to jedyne, co można zrobić, żeby zarobić i żeby zwrócić sobie te koszty, i to jest podstawa tego modelu ekonomicznego, to jest po pierwsze wycisnąć każdego możliwego dolara z tych filmów, jak tylko się da, z wszelkich produktów pobocznych, a więc z innych kanałów dystrybucji oraz ze wszystkiego, na czym możemy jeszcze zarobić. Na przykład na tych koszulkach z Batmanem, które tutaj dwie widzę na sali, to też jest tam parę dolarów, pewnie płacone było w złotówkach, ale dolary jak płynęły dla właściciela licencji. Wyciskamy każdego dolara z każdego elementu globu, żeby tylko zwrócić te pieniądze. I drugi element to jest właśnie ten każdy element, każda część globu, czyli musimy, jeżeli rynek amerykański nie rozwija się już, musimy sprzedawać na rynkach światowych jak najwięcej i musimy być bardzo zdeterminowani, żeby je podbić. I to jest to, co dzieje się i dlatego mówimy o globalnym Hollywood. Myślałem, że będzie szwankował mi głos, trochę przerywa mikrofon, mam nadzieję, że będzie bardziej trwały niż mój głos i będę mógł dokończyć. Trzeci element, te wszystkie nowe media. Dlaczego to jest ważne? Jest takie słynne powiedzenie Jean-Luc'a Godarda, że kino i telewizja to jest, tak twierdzi Godard, Kain i Abel, tak mówił na początku lat 70. Oczywiście z tą biblijną metaforyką, że oto jeden brat zabije drugiego brata, młodsze medium zabije starsze medium, odbierze mu widzów. I to mówienie o tym, jak bardzo kino jest zagrożone śmiercią z powodu najpierw telewizji, potem wielokanałowej telewizji, internetu, VHS-ów, DVD i tak dalej, powtarzało się wielokrotnie. Okazało się, że Godard nie miał racji i że ci bardzo przyziemnie myślą myślący amerykańscy producenci bywali bardziej przenikliwi niż wybitny intelektualista kina, dlatego że lepiej chyba opisuje to, co się stało, znowu taki metaforyczny rysunek z Małego Księcia, dlatego że te nowe media zostały trochę wchłonięte, może nie tyle przez medium kina, ile przez korporacje, które na niwie tego medium kina działały. To znaczy trudno mówić o tym, żeby VHS-y odbierały zyski producentom filmów kinowych, jeżeli ci producenci po prostu czerpią dodatkowe dochody z dystrybucji kaset wideo, czy potem z dystrybucji DVD, z dystrybucji na Blu-rayu, z dystrybucji w internecie i tak dalej. I to jest coś, co nazywane jest czasami tą cross-collateralizacją, czyli z tym zabezpieczaniem swoich zysków, czy też zabezpieczaniem kosztów inwestycji w film kinowy na potencjalnych zyskach z innych działek prowadzenia tego biznesu. To jest więc kolejny element, o którym tutaj możemy powiedzieć. I na koniec, jeżeli rysujemy sobie na razie te główne procesy, to jest multipleksyzacja i oczywiście to myślenie, dlaczego multipleksy są ważne i dlaczego tak bardzo istotne jest to, że zdominowały pejzaż wyświetlania filmów w latach 80. i 90. Tutaj znowu historycy filmu spierają się. Dominuje pogląd, że pierwszy multiplex utworzono w drugiej połowie lat 40. w Kanadzie, więc jakby to nie jest fenomen z lat 80. Oczywiście jest ten spór o definicję multiplexu. Przyjmuje się, że jest to kino od 6 sal w górę. To jest o tyle ważne, że jest takie kino w Warszawie Femina, bardzo małe, które ma 2 sale i niektórzy filmoznawcy twierdzą, że to jest multiplex już taki pierwszy powstały w Polsce, bo miał 2 sale, więc raczej nie. Liczymy od 6 sali do takich większych. To, co bardzo istotne, to fakt, że zwyciężyła też pewna koncepcja budowy multiplexów. Akurat to kino, w którym się znajdujemy, nie wpisuje się w ten model, który zwyciężył. Mianowicie przez długi czas walczyły takie dwie koncepcje. Albo multiplexy, które są osobnymi, dużymi budynkami wielosalowymi, albo kina, które są wplecione w strukturę centrów handlowych. I ten drugi projekt zdecydowanie zwyciężył. I on jest bardzo istotny. Tutaj akurat zdjęcie, które przygotowałem dla Państwa, pochodzi z Poznania mojego rodzinnego. Ale tak naprawdę tego typu kina są doskonale Państwu znane z wielu miast, przypuszczam też z Wrocławia, czyli kino wplecione w strukturę centrum handlowego. To zaczyna się dopiero w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, na początku lat 90. w Europie Zachodniej, pod koniec lat 90. w Polsce. Pierwszy multiplex 98 rok powstaje w Poznaniu, jest to właśnie multikino, ale nie to, które widzimy. I dlaczego to jest ważne? Otóż widzimy tutaj, że przestrzeń i kształtowanie przestrzeni jest też bardzo istotnym elementem przygotowania do odbioru dzieła filmowego i gdzieś tam sytuowania tego odbioru. Taki kanadyjski filmoznawca Charles Ackland, który zajmuje się tą kwestią, on używa takiego sformułowania, że przestrzeń to jest architektoniczny trailer, który przygotowuje nas trochę do oglądania filmu. I tak jest. Tutaj widzimy bardzo harmonijne wplecenie kina w strukturę centrum handlowego, przestrzeń konsumpcji, zakupów, zabawy, rozrywki. To, co bardzo istotne, wielokrotnie w przypadku tych kin nie widzimy w ogóle żadnej bramy, żadnych wrót, które bardzo wyraźnie oddzielałyby nam przestrzeń centrum handlowego od przestrzeni kina. I to też pokazuje nam to wplecanie na znowu takim trochę płaszczyźnie, powiedziałbym, zmiany percepcji postrzegania dzieła filmowego, dlatego że jednak w tej przestrzeni te duże, bombastyczne blockbustery odbiera nam się lepiej niż jakieś bardzo przygnębiające, dołujące, czasami wybitne artystycznie kino arthouse'owe. I dlatego też Hollywood zawsze inwestowało w budowę multiplexów, dlatego tak bardzo stara się dzisiaj, ale jest tam wypychane, budować multiplexy w Chinach. I dlatego ten czwarty element tych głównych procesów jest tutaj dla nas istotny, jeżeli chodzi o powstanie globalnego Hollywood. I teraz do czego to prowadzi? Musimy tutaj wrócić na ten nasz stary kontynent europejski, dlatego że efekt Hollywood, kultura, o której mówiłem, jest przez nas odbierana i dzisiaj. I to wszystko dzieje się w latach 80. i to jest taki okres, kiedy pokazuje się, że w kinach europejskich spadła liczba sprzedawanych biletów między rokiem 80. a 95. Widzimy, że ten spadek jest bardzo duży. Ale kiedy porównamy sobie dokładnie te liczby, okazuje się, że spadek dotyczył tylko i wyłącznie, praktycznie niemal tylko i wyłącznie produkcji europejskich. I to prowadzi do sytuacji, w której Hollywood, i dlatego mówimy właśnie o globalnym Hollywood, właśnie w latach 80. do roku 90. opanowało całkowicie rynek europejski. Tutaj widzimy udział w rynku kinowym i on pozostaje stały. Tutaj zatrzymałem się na roku 90, ale tak naprawdę jest to rzeczywistość, która trwa po dzień dzisiejszy, którą odczuwają pewnie Państwo, wybierając się do kina w piątek czy sobotę. Wybieramy zazwyczaj filmy hollywoodzkie i ten udział jest bardzo duży. To jest rzecz permanentna od ponad ćwierci wieku. To jest coś, co budzi wielkie obawy i niepokoje od ćwierć wieku producentów europejskich, urzędników Unii Europejskiej, rozmaitych oficjeli z Ministerstw Kultury. Dlatego tak ogromne pieniądze są kierowane w Europie na wspieranie przemysłów filmowych i jakby nie widać efektu rynkowego, to znaczy te od roku 90 hollywoodzkie ani drgnęły, czasami to jest 69%, czasami 72%, ale Hollywood jest większościowym producentem, powiedzielibyśmy, w Europie, w tym sensie, że wszyscy producenci europejscy walczą o te 20-25% swojego lokalnego rynku. Czasami, jeżeli ktoś bardzo, bardzo by poszukał, mogą Państwo napotkać takie dane, które mówią o tym, że to jest tylko 62-63%, ale jest to akurat zabawne, bo wynika to z tego, że Europejczycy, widząc, że niewiele dają te wszystkie siłki, zaczęli uprawiać trochę kreatywną księgowość i koprodukcje hollywoodzko-brytyjskie są liczone jako filmy brytyjskie, a więc europejskie, a więc odliczane z tych 70%. No ale generalnie to jest właśnie tyle. I dlatego tak naprawdę kino hollywoodzkie jest właśnie tym naszym kinem bardzo bliskim. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. Ono może być dla nas bardzo bliskie w znaczeniu takim, że wyrastamy w tym kinie. To są często fantastyczne filmy. Natomiast z perspektywy tylko i wyłącznie pewnego modelu biznesowego, to jest coś, co stało się po roku 80, co zostało sfinalizowane w roku 90 i trwa do chwili obecnej. I wbrew pozorom tak nie było zawsze, dlatego że niektórzy mogą twierdzić, że Hollywood zawsze było największym eksporterem, było rzeczywiście od I wojny światowej, że Hollywood zawsze dominowało na rynkach światowych. Nigdy w takiej mierze jak po roku 80, nigdy w takiej mierze jak trwa to przez ostatnie już ćwierć wieku. I dlatego tutaj też dlaczego te lata 80 są tak ważne, to jest też wykład, który pokazuje nam trochę historię, dlatego że widzą Państwo, jak z roku na rok te przemysły słabły. W najmniejszym stopniu jakby Wielka Brytania, o tyle, że ona już wcześniej gdzieś tam była podbita, natomiast przemysły europejskie, tutaj hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, to są najważniejsze europejskie rynki, największe, które decydowały obok rynku japońskiego o potencjale eksportowym kinematografii z drugiej połowy XX wieku. Widzimy, jak z roku na rok, niczym takie, powiedzielibyśmy, przecięte żyły, z których wycieka krew, tak wyciekają te europejskie udziały w rynku i tak bardzo ta maszyneria budowana po roku 80 przyczynia się do tego, że Hollywood staje się tym globalnym hegemonem produkującym blockbustery. I tutaj ten punkt zwrotny tego wykładu, czyli też jakie są tego efekty. Efekty są takie, że tak naprawdę bardzo złudnym jest taki pogląd, że Europa jest kontynentem w kategoriach rynku filmowego. Europa nie jest kontynentem i nigdy nie była w kategoriach rynku filmowego i to z dwóch powodów. Po pierwsze jest rozdrobniona produkcyjnie, a po drugie jest rozdrobniona, jeżeli chodzi o audytoria. I tak naprawdę słowem, które zdecydowanie lepiej opisuje rynek europejski, na którym tutaj jakby funkcjonujemy jako konsumenci, jest archipelag. Tutaj tak amatorsko trochę próbowałem tą mapę wykreować, ale to jest taki archipelag, gdzie wszystkie poszczególne rynki są oderwane od siebie i jedynym, co jest wspólne dla poszczególnych rynków europejskich, jest to, że cechuje je ogromny, przeważający na wszystkich rynkach, również na francuskim. Jedynym wyjątkiem jest Turcja, większościowy udział amerykański i efekt tego modelu biznesowego jest taki, że możemy sobie spojrzeć tutaj na europejski przemysł filmowy, amerykański traktowany jako całość i porównać sobie takie trzy główne czynniki, to znaczy pierwszy to jest ile filmów produkuje się rocznie, okazuje się, że w Europie dużo więcej, bo zarabia się głównie na produkowaniu filmów. Po drugie, jaki jest udział w rynku, widzimy cały czas ten dominujący amerykański, który jest, do tego Stany Zjednoczone są właśnie tym wiodącym czynnikiem w Europie. I po trzecie, coś, co jest tutaj bardzo istotne i koniecznie należy o tym wspomnieć, to jest to, że te zyski amerykańskie z samych kin są szacowane obecnie na jakieś 38 miliardów dolarów rocznie, a Europa w tym czasie dokłada do swoich przemysłów filmowych około 2 miliardów euro rocznie, czyli tyle wynosi deficyt, jeżeli policzymy wszystkie kwoty wsparcia publicznego, dotacji, subsydiów i tego, ile pieniędzy zostaje w kinach. I to jest taka liczba, która jakby przy niej, jak sądzę, warto się zatrzymać i to nie jest tylko jakaś taka nudna buchalteria, bo pokazuje nam to bardzo dziwną rzeczywistość. Mamy jakiś rynek i mamy produkt, który wydaje się być taki sam, to znaczy jest to pełnometrażowy film fabularny pokazywany w kinach, który ma od 90 do 120 najczęściej minut. Podobnie jak są różni producenci, ale jest podobny produkt, buty, samochód, proszek do prania i tak dalej. I tutaj okazuje się, że ktoś robi taki produkt, wytwarza go i zarabia na nim tę gigantyczną kwotę 38 milionów miliardów dolarów rocznie. I to jest więcej niż przynosi w Stanach Zjednoczonych przemysł i eksport przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, spożywczego. Eksport produktów audiowizualnych jest od połowy lat 90. numerem jeden właśnie w rzeczywistości globalnego Hollywood. A ktoś inny traci te 2 miliardy euro rocznie. Traci, w sensie dokłada, są one deficytem. Mimo, że produkt jest taki sam i mimo, że trudno europejskim reżyserom, producentom, aktorom, przedstawicielom przemysłów filmowych zarzucić, że są nieutalentowani albo leniwi. W latach 90. był taki dyskurs bardzo neoliberalny, który mówił o tym, że Europejczycy są leniwi, reżyserzy są leniwi, europejscy i nieutalentowani. Było takie czasopismo w Polsce, które takie artykuły publikowało regularnie i dlatego to jest ten deficyt. Ale to jest oczywiście uproszczenie i bzdura. Tak naprawdę przyczyna tkwi gdzie indziej, a tkwi właśnie w tym, tutaj dochodzimy do filmu, którym będziemy się dzisiaj zajmować, cytatu, o którym mówiłem, starego Semela, że zbudowana została ta maszyneria, został zbudowany pewien model, pewien bardzo precyzyjny system zarabiania na filmie, gdzie zysk z biletu kinowego jest tylko jednym z elementów tej układanki, gdzie Batman jest uznawany przez studio Warnera za ten film, który był takim, może nie tyle prototypem, bo prototypem były w pewnym sensie Gwiezdne Wojny, ale był już tym, powiedzielibyśmy, modelem dopracowanym do ostatniego cala, modelem dopracowanym do ostatniej śrubki, do ostatniego elementu, gdzie po fuzji oczywiście z koncernem Time Warner po raz pierwszy wykorzystano właśnie całą machinę korporacji i Batman jest tym gigantycznym sukcesem finansowym przełomu lat 80. i 90., który pokazuje nam, i tutaj nie tylko mówimy o finansach, ale właśnie to zupełnie nowe, inne podejście do filmu, po prostu do produktu filmowego. I tutaj, jeżeli chodzi o liczby, bardzo taki umiarkowany budżet tego Batmana. On, tam była właśnie ta dosyć mocna kontrola kosztów. Kosztował tylko 35 milionów dolarów. To nie jest jakaś kwota oszałamiająca, nawet jak na owe czasy. Zarobił bardzo dużo, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 milionów dolarów, 160 z rynku światowego, czyli tutaj te kwoty są dosyć duże, praktycznie 10-krotny zwrot z budżetu. Ale tak naprawdę Batman uchodzi za wielki sukces czasami analizowany na równi z Gwiezdnymi Wojnami, dlatego że ponad miliard dolarów przyniosła sprzedaż tych wszystkich licencji, zabawek, gadżetów i tak dalej. I dlatego Terry Semel mówi właśnie o tej machinie korporacji i dlatego mówi o filmie, gdzie tekst filmowy jest tylko jednym z elementów całego tego bardzo rozbudowanego systemu, który Warner wtedy wdrożył, gdzie był przez długi czas liderem. No współcześnie raczej moglibyśmy mówić o tym, że lideruje już Marvel i to Marvel jest tym wiodącym w tej chwili podmiotem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych elementów. I tutaj, skoro używam tego sformułowania maszyneria globalnego Hollywood, kiedy mówię o tym, gdzieś o tych kółkach zębatych tej całej maszynki, kiedy mówię o tym, że film stał się czymś zupełnie innym niż wcześniej, czymś, co ma o wiele więcej twarzy, o wiele więcej kanałów dystrybucji i sam status dzieła filmowego właśnie w latach 80. i 90. się zmienia i zmienia się właśnie przy okazji Batmana. Tutaj bardzo precyzyjnie możemy sobie właśnie zarysować te wszystkie kółka zębate globalnego Hollywood i te wszystkie elementy, które możemy dostrzegać w filmach takich jak Batman, ale też tej całej dzisiejszej blockbusterowej produkcji. Część z tych elementów jest tradycyjna, to znaczy możemy wskazać działanie podobnych zjawisk, czy możemy wskazać podobne fenomeny już w okresie klasycznym. Część jest zupełnie nowa. Część jest możliwa do aplikacji w Europie, a część nie. Natomiast to jest taka krótka mapka, która pokazuje nam, co na tą maszynerię się składało. No i być może tajemnicze sformułowania, integracja wertykalna, integracja horyzontalna, to jest ten podstawowy alfabet budowy tego systemu, te podstawowe elementy, które w tym modelu się pojawiły. A więc integracja wertykalna to innymi słowy zintegrowanie w ramach struktury studia filmowego trzech podstawowych sektorów, czyli produkcja, dystrybucja i wyświetlanie, czyli sektor kin. I to jest coś, co zbudowało potem klasycznego Hollywood, to jest ten stary element, który wraca po roku 80 właśnie na fali Reaganomiki i przejęć studia przez korporacje. Jeżeli patrzymy sobie na historię rynku filmowego i historię produkcji filmowej, to tak naprawdę istnieją takie trzy tylko bardzo wyraźne okresy w kinie amerykańskim. Pierwszy to jest kino klasyczne, czyli od lat powiedzmy 10 do roku 48. To jest ten model, który pewnie był tutaj opisywany już na jakimś wykładzie Hollywood klasycznych studiów, tak zwanej hollywoodzkiej ósemki. Potem w roku 48 zostaje uchwalony tak zwany Paramount Decree, czyli na mocy prawa antymonopolowego studia muszą sprzedać swoje działy dystrybucji i wyświetlania. I to jest absolutnie rewolucyjne wydarzenie w historii ekonomii filmowej, w historii produkcji filmowej, o którym no, też niewiele się mówi, no bo 48 rok, Paramount Decree, kogo by to interesowało, ale to jest właśnie coś, co doprowadziło do zmierzchu klasycznego Hollywood, do turbulencji w systemie produkcji, do tego, że Hollywood lat 60. i 70. stało się tak mocno zdominowane przez reżyserów i stało się rzeczywistością nieustannej niepewności ekonomicznej, co mogło sprzyjać twórczości artystycznej, ale tutaj widzieliśmy te Wrota Niebios, tak? No, skończyło się tak, że za chwilę te wszystkie studia mogły padać po sobie jak muchy. I dopiero po roku 77-80 pojawia się trzeci model właśnie globalnego Hollywood, którego przykładem są dzisiejsze blockbustery, gdzie tylnymi drzwiami z uwagi na przejęcia przez korporacje wraca dystrybucja i wraca wyświetlanie wplecione w struktury studiów. I dlaczego to jest ważne? Wydawałoby się, że to nie ma wielkiego związku, ale pomyślmy o tym, że jeżeli dysponujemy dystrybucją, to jest to trochę tak i to jest taka metafora, która pojawia się często u Benjamina Barbera i dobrze pokazuje nam znaczenie tego sektora. Benjamin Barber mówi o tym, że kontrolowanie dystrybucji w kinie to jest dokładnie coś tak istotnego, jak kontrolowanie rurociągów na rynku handlu ropą czy gazem. To znaczy mogę mieć fantastyczne złoża ropy czy gazu, nie wiem, w Kazachstanie, ale jeżeli nie mam rurociągu, żeby dotrzeć z nim do konsumenta, na przykład w Europie Zachodniej, to moje złoża są w ogóle nieważne, są absolutnie nieistotne. Mogę mieć rewelacyjny, fantastyczny film, ale jeżeli nie mogę z nim wejść do dystrybucji i do kin, on nie ma żadnego znaczenia. On jest kompletnie niesprzedawalny, kompletnie nieistotny z perspektywy ekonomicznej i dlatego tak ważne jest kontrolowanie dystrybucji, kontrolowanie kin. I dlatego to jest cały czas ta walka, która też gdzieś tam toczy się dzisiaj w chwili obecnej, to znaczy z przyjemnością chodzimy do kina, natomiast nie wiemy, jak trudno dystrybutorom jest niekiedy umieścić swój film w kinie, dlatego że duzi dystrybutorzy rezerwują najlepsze sale, najlepsze seanse, rezerwują sobie wyłączność i tak dalej. Dlatego to jest taki rurociąg, do którego trudno się dostać. Jeżeli ja kontroluję dystrybucję, ja sam umieszczam swój produkt w dystrybucji, ja sam umieszczam go w swoich kinach i dzięki temu tak naprawdę mogę być spokojny o jego powodzenie, a co więcej mogę wypychać z kin potencjalną konkurencję i to jest element globalnego Hollywood i dlatego też te blockbustery są czasami tak mocno obecne i tak żywo reklamowane, bo konkurencja jest wypychana z kin albo przynajmniej nie może być w kinach tak długo, jak producenci by chcieli. Integracja horyzontalna, tutaj grupa ITI, czyli to jest z kolei integracja nie tyle w znaczeniu produkcja, dystrybucja i wyświetlanie, ale to, co wymyśliło sobie globalne Hollywood na początku lat 80., czyli obecność w telewizji, w internecie, potem w kinie domowym, w obiegu kablowym i tak dalej. Czyli tutaj wykorzystujemy to, co robiła właśnie grupa ITI, dlatego mówię o tych komediach romantycznych, bo robili to wtedy znakomicie. Raczej kiepsko robili filmy, ale świetnie jakby nimi zarządzali, świetnie je sprzedawali. A więc wykorzystywanie tego elementu gdzieś tam napędzania wartości produktu przez wykorzystywanie wszystkich elementów koncernu. System gwiazd to jest rzecz jakby tutaj zrozumiała, też bardzo tradycyjny element globalnego Hollywood, obecny już w Hollywood klasycznym, przejęty prawdopodobnie z tradycji teatru europejskiego XIX-wiecznego, czyli ta bardzo dokładna świadomość producentów, że ludzie do kina chodzą przede wszystkim na gwiazdy aktorskie i one mają wielką moc przywiązania i przyprowadzania niejako widzów do kin. To jest coś, co niekiedy w Europie umyka, bo koncentrujemy swoją uwagę na reżyserach, ale jednak tej badania rynku pokazują, że to gwiazda aktorska cały czas decyduje i jest tym najistotniejszym elementem. Dlatego w Hollywood klasycznym aktorzy byli wiązani kontraktami ze studiami, kontraktami na wyłączność. Trochę potem wypożyczało się ich do innych studiów na film, jakiś jeden pojedynczy, jednostkową realizację. Trochę jak dzisiaj wypożycza się piłkarzy z klubu do klubu, tak były wypożyczane gwiazdy aktorskie. Dzisiaj oczywiście nie ma kontraktów na wyłączność, ale dlatego te garże aktorskie są tak wielkie i tutaj To jest też coś, co czasami w tym globalnym Hollywood, w dalekich prowincjach globalnego Hollywood, jak kraj tutaj nad Wisłą, Polska, gdzieś tam było niezrozumiałe, bo takie były czasami opinie, dlaczego Nicolas Cage dostaje 15 milionów dolarów za rolę, a to nie jest żaden aktor Holubek albo Zapasiewicz, to byli aktorzy, a nie jakiś Nicolas Cage. Tylko oczywiście nie chodzi o to, że Nicolas Cage ma lepsze albo większe umiejętności aktorskie, tylko chodzi o to, że z badań rynku raczej już wcześniej niż dzisiaj wynikało, że przyprowadza ludzi do kin, a więc zasługuje na te 15 milionów dolarów, bo on niejako zwraca je w kasach kin. Dlatego system gwiazd jest tak ważny. Następnie to, co tutaj jest bardzo istotnym elementem od lat 80. i w latach 90., czyli cała ta sfera, używając sformułowania Henry'ego Jenkinsa, opowieści transmedialnych, czyli też opowieści, które mogą zostać przetransformowane na komiks, na powieść, na cykl powieści o pobocznych bohaterach, na serial, na całą gamę produktów pochodnych, też takich jak gry komputerowe i tak dalej. Oczywiście Henry Jenkins bardzo celnie pokazuje, że to też nie jest jakieś absolutne nowum. Dosyć błyskotliwie pisze o tym, że powieścią transmedialną jest też Biblia, która była w średniowieczu gdzieś tam przekładana na też język obrazów, witraże i tak dalej. Dlatego ta opowieść transmedialna, czyli realizowana w różnych kanałach medialnych, jest starsza niż mogłoby nam się wydawać. A poza tym właśnie sequele, franczyzy, to w czym tak bardzo lubuje się współczesny Hollywood. Dlatego kolejne ekranizacje uniwersum Marvela są rozpisane chyba do 2023 roku. Już znane są daty premiery, kiedy one będą wchodziły i tak dalej. W tej chwili globalny Hollywood tworzy całe światy, eksploruje je, rozwija i jakby też przejmuje strumienia finansowania, które z nich płyną. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że rynek filmowy jest szalenie ryzykowny. Jest takie słynne zdanie Williama Goldmana, że rynek filmowy to jest rynek, na którym nobody knows anything. Nie wie, dlatego że nie wiemy, co się sprawdzi, co przyciągnie widownię. Natomiast tego Goldmana bardzo często się cytuje. To nikt nic nie wie, jest nieustannie cytowane, kiedy pisze się o ekonomii kina i rynku filmowym. Ale zapomina się o drugim zdaniu, które jest zaraz potem w tej książce, w przygodach scenarzysty. Mianowicie, że nikt nic nie wie, poza tym, co sprzedało się w przeszłości. Innymi słowy, jedyne, co nie jest ryzykowne, czy jest mniej ryzykowne, to są te uniwersa, które są już znane, dlatego ten Batman tutaj nasz dzisiejszy jest tak istotny i różne elementy związane z całymi uniwersami, dlatego że to, gdzie trochę zabezpiecza nam bazę fanowską, zabezpiecza nam to, że ten film jest już znany, że mamy jakąś tam możliwość, żeby tą franczyzę eksplorować w kolejnych odsłonach. Następnie coś, co brzmi tutaj, myślę, że jakby w taki sposób, że łatwo się domyślić, strategia szerokiego portfolio, czyli globalny Hollywood opiera się na tym, żeby dywersyfikować filmy w tym koszyku produkcji studia. Nie wiemy, co się sprawdzi poza sequelami i franczyzami, dlatego staramy się, żeby był jakiś film, komedia romantyczna na walentynki, duży blockbuster na wakacje, jakiś film na Boże Narodzenie, familijny i tak dalej, czyli staramy się dywersyfikować produkt, żeby on był jak najbardziej zróżnicowany w ofercie studia. I to jest znowu element konkurencji globalnego Hollywood, dlatego że nigdzie na świecie, również w Europie, nie ma producentów tak silnych, żeby byli zdolni do tego, żeby taki koszyk 30-40 filmów sobie przygotować. Wielka szóstka, czy dzisiaj Wielka Piątka, jako jedyna jest zdolna. No i potem coś, co brzmi tutaj dosyć przerażająco, strategia nalotu dywanowego, nie kojarzy się to najlepiej przez te drugowojenne skojarzenia z II wojną światową, ale też alternatywna nazwa tej strategii, czy też tego elementu globalnego Hollywood brzmi Blitzkrieg Strategy, ta strategia wojny błyskawicznej, jeszcze gorzej to się w Polsce kojarzy, więc tutaj od tych skojarzeń z II wojną światową nie możemy uniknąć. Tutaj chodzi o typową strategię związaną z zalewaniem kin ogromną ilością kopii i wymuszaniem ogromnej liczby seansów krótko po momencie premiery. To widzimy bardzo wyraźnie, wchodzą nowe Gwiezdne Wojny, jest nalot dywanowy, te kina są zalewane ilością kopii, ogromną ilością seansów i to ma kilka pozytywów dla globalnego Hollywood. Po pierwsze, niweluje się ryzyko związane z tym, że produkt może być słaby i może się nie spodobać, dlatego że zanim ludzie się zorientują, że to jest słabe i sobie gdzieś tam to przekażą, a nie każdy czyta recenzję, to już ten pierwszy tydzień, dwa tygodnie pierwsze miną i uda się trochę z tego kina już tych pieniędzy zgarnąć. Dlatego złośliwi mówią, że ta dystrybucja globalnego Hollywood to jest trochę tak jak tytuł filmu Woody'ego Allena z lat 60. Bierz forsę i w nogi. Tak jakby zrzućmy jak najszybciej, uciekajmy jak to będzie słabe, bo zanim się tutaj widzowie zorientują, zdążymy już trochę zarobić. A poza tym w tym nalocie dywanowym chodzi też o to, że buduje się taki mechanizm społeczny polegający na tym, że widz myśli, skoro tych filmów jest tyle, w sensie tych seansów tego filmu jest tyle, skoro tak bardzo mocno jest reklamowany w telewizji i tyle płaci się za reklamę i skoro wszyscy o nim mówią, to pewnie warto go zobaczyć, zaryzykuję, wydam te 20 parę złotych i wybiorę się do kina. Więc tutaj Nalot dywanowy dlatego jest tak istotny. Ciekawostką jest to, że to jest pomysł globalnego Hollywood, który absolutnie, powiedziałbym tutaj, jest przeciwstawny o 180 stopni w stosunku do tego, co realizowało Hollywood klasyczne, czyli tak zwane otwarcie platformy. Wprowadzamy film tylko na wybrane ekrany kin Nowego Jorku czy Los Angeles. Sprawdzamy, jak on działa, czy się podoba, czy będziemy inwestowali więcej w promocję, czy będziemy wykonywali więcej kopii. Wtedy też buduje się trochę taki pozytywny obraz tego filmu pocztą pantoflową. Co ciekawe, Gutek Film obecnie realizuje od 2-3 lat takie otwarcia platformowe. Czasami takie filmy jak Służąca, chyba wcześniej Dzikie Historie, były wprowadzane w ten sposób, że najpierw tylko w kinie Muranów i ewentualnie w kilku innych, może w tym tutaj też, były prezentowane te filmy i gdzieś tam po miesiącu dopiero wchodziły szerzej. Wtedy nie wydawało się tyle pieniędzy na reklamę, tylko bazowało na tym, że ludziom będzie się podobało i będą opowiadali sobie o tym, że to jest ciekawe. A więc strategia Nalotu dywanowego jako ta strategia dystrybucyjna. Następnie no, blockbustery, czyli tutaj znowu to skojarzenie z II wojną światową, dlatego że geneza tego słowa to jest nazwa potoczna takiej wielkiej bomby wielotonowej, trotylowej, którą zrzucano wtedy na Niemcy, zrzucali alianci. To te wielkie bomby nazywano blockbusterami. Tutaj też widzimy, że ta nazwa znowu militarna, blockbustery, czyli te wielkie filmy kosztujące kilkaset milionów dolarów. I tutaj jakby nie trzeba tego wyjaśniać szerzej. Mówiłem już o tym, że zdaniem LSSR-a innych badaczy jest to właśnie ten wyścig zbrojeń, czy też to podniesienie stawek w pokerze tak wielkie, że nikt inny nie jest w stanie usiąść do stolika, nikt inny nie jest w stanie rywalizować, nikt inny nie jest w stanie zaryzykować tego, żeby tak wielki poziom inwestycji gdzieś tutaj się pojawiał. Następne no to są te Windows. Tutaj oczywiście chodzi o Windows w znaczeniu okien dystrybucyjnych, czyli wykorzystanie nowych mediów, o których już mówiłem, i ta sytuacja, w której przez całe lata 90. i na początku XXI wieku tylko 1/3 dochodów globalnego Hollywood pochodziła z kin, dlatego że 2/3 to były te inne sektory, inne kanały dystrybucji, takie jak DVD, takie jak VHS-y wcześniej i takie jak sprzedaż praw telewizyjnych. W tej chwili to się zmieniło, dlatego że szacuje się, że współcześnie to jest zaledwie 15-18%, jeżeli chodzi o kina, i całą tą ogromną masę pieniędzy zarabia globalne Hollywood gdzie indziej, czyli właśnie na tych produktach pobocznych. Natomiast bardzo złudne byłoby takie myślenie, że przestrzeń, w której się znajdujemy, jest nieważna, że kina są nieważne, że kina tradycyjne są nieważne, bo to jest tylko to 15-18%. Dlatego że jeżeli film nie zarobi w kinie, to bardzo ciężko wyobrazić sobie, że zarobi bardzo dużo na VOD, czy że bardzo drogo sprzeda się prawa telewizyjne poza pakietem. Dlatego też ta dystrybucja w kinach jest cały czas tak ważna i to jest taki trochę taka przestrzeń rozpoczęcia pola gry. To jest coś, co otwiera nam dopiero tą licytację. Taki typowy gatekeeper, jeżeli to w kinach idzie dobrze, wtedy też może być to sprzedawane za duże pieniądze gdzie indziej. Były podejmowane takie eksperymentalne próby wprowadzania filmów, poza Netflixem oczywiście, ale już wcześniej filmów, które byłyby wprowadzane tylko na VOD bez premiery kinowej, i okazywało się, że to nie działa, że nawet duże pieniądze przeznaczone na promocję nie są w stanie wykreować gdzieś tam świadomości istnienia tego filmu, jakiegoś oczekiwania i tak dalej. I dlatego kina są cały czas ważne i nie sądzę, żeby w najbliższej przyszłości miały zanikać, i są cały czas takimi bardzo istotnymi elementami czy przyczółkami globalnego Hollywood. I do czego jeszcze te Windows są ważne, czy też dlaczego ważne były te inne kanały rozpowszechnienia? Dlatego, że pamiętajmy cały czas o tym, że wielkim zasobem tej potężnej struktury, o której dzisiaj mówimy, czyli globalnego Hollywood, są tak zwane biblioteki, czyli też prawa do tytułów, które już dawno zostały wyprodukowane i spłacone i gdzieś tam przyniosły dochód. I to, co działo się w czasie boomu na DVD, a wcześniej w czasie boomu telewizyjnego, to było zarabianie na filmach typu właśnie, nie wiem, Casablanca, którą przywołałem, czy Hollywood klasyczne, czy Hollywood kontrkultury lat 60., kiedy te bardzo dawno już spłacone filmy wchodziły w tych na nowych nośnikach i przynosiły taki bardzo czysty strumień dochodu. Dlatego też znowu takie obrazowe sformułowanie, jakie niekiedy się pojawia, mówi się mianowicie o tym, że czym było DVD w XXI wieku, to były sterydy, które zostały podane Hollywood, dlatego że na sterydach oni tam mieli jakieś 50 miliardów dolarów czystego zysku z tych filmów, gdzie nie musieli się już przejmować produkcją i tak dalej. No i dochodzimy do tego, co jest tutaj szalenie istotne, czyli ten merchandising, dlatego że zaczęliśmy od Gwiezdnych Wojen, a będziemy zakończyli na Batmanie, czyli te takie dwa klasyczne przykłady fantastycznego merchandisingu i wykorzystania tego, co wydawało się kiedyś zaledwie kroplą w morzu dochodów. Dlatego, że historycy kina tutaj też bardzo precyzyjnie wskazują, że geneza tego merchandisingu to jest czas tak odległy jak lata 20. W roku 1929 studio Disneya sprzedało pierwszy piórnik z myszką Mickey i to uchodzi za taki historyczny początek merchandisingu, ale oczywiście na początku była to zaledwie kropla w morzu dochodów. Było to coś bardzo, bardzo nieistotnego i dlatego właśnie w 1977 roku tak łatwo dano prawa do gadżetów i do zabawek Lucasowi i była to bardzo zła decyzja studia, która myślała, że pozbywa się tylko śmieci. W tej chwili merchandising jest bardzo, bardzo istotny. To są gigantyczne kwoty. W literaturze pojawiają się informacje o tym, że około 40% dochodów Disneya pochodzi z merchandisingu i parków tematycznych, które są z tym powiązane. A więc widzimy, że to nie jest żadna taka wisienka na torcie, tylko jest to bardzo, bardzo istotny element dochodów. On też jest ważny w tej maszynerii globalnego Hollywood, dlatego że to są dochody bardzo bezpieczne, dlatego że sprzedaje się tylko prawa do wykonania tych gadżetów i zabawek. Natomiast całe ryzyko tego, że to się nie sprzeda, to zalegało gdzieś tam w magazynach, spoczywa na producencie zabawek, dlatego jest to bardzo bezpieczne i bardzo stabilne źródło dochodu. I też tutaj badacze historii globalnego Hollywood, tacy chociażby jak Janet Wosko, pisze o tym, że już pod koniec lat 70. na kursach scenopisarstwa w Stanach Zjednoczonych pisało, czy mówiono o tym, żeby umieszczać jak najwięcej i takich potencjalnych elementów, które mogą potem sprawić czy prowadzić do sklepu z zabawkami, dlatego tutaj mówiło się już nie tylko o punktach zwrotnych, o elementach związanych z budową postaci czy z, nie wiem, trzyaktową strukturą, ale no, że bardzo istotne jest to, żeby były jakieś takie postacie, które mogą być figurkami sprzedawanymi gdzieś tam w sklepach, dlatego pisze Wosko, też ujmuje to w takiej bardzo zręcznej formule, która odwołuje się też do klasyki kina lat 90. Wszystkie filmy stały się tymi historiami z zabawkami, dlatego że one były tak bardzo istotnym elementem tej maszynerii. No i dochodzimy do końca publicity i pseudowydarzenia. Dlaczego to jest ważne? Bo to znowu pokazuje nam inne podejście do produktu filmowego w globalnym Hollywood w sytuacji, kiedy jest ogromna nadprodukcja utworów audiowizualnych. Współcześnie szacuje się, że około 13 tysięcy filmów pełnometrażowych powstaje rocznie. Dlatego bardzo istotne jest, żeby te filmy gdzieś tam wybijały się w świadomości, żeby mówiło się o nich. I dlatego tak ważne są pseudowydarzenia. To takie sformułowanie Daniela Burstina pokazującego, że dzisiaj bardzo ważne są informacje, które nie mają może jakiegoś wielkiego znaczenia, ale o których się mówi. To są takie historie typu, że aktorzy mieli romans na planie, że ktoś się upił na planie albo zażywał narkotyki, że nie wiem, prowadził samochód potem i tak dalej. To teoretycznie nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o odbiór filmu, a nawet nie tylko teoretycznie, ale w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast jest to bardzo istotne, o tym filmie się mówi, wprowadza się go gdzieś tam do agendy mediów i to gdzieś tam daje jakąś minimalną rozpoznawalność. Tutaj ciekawe jest to, że to znowu jest odwrót od Hollywood klasycznego w Hollywood globalnym o 180 stopni, dlatego że w Hollywood klasycznym aktorzy w tych kontraktach, o których mówiłem, mieli często klauzule mówiące o tym, że jeżeli dojdzie do skandalu obyczajowego, seksualnego albo związanego z nadużywaniem jakichś substancji alkoholowo-narkotykowych, to wtedy studio ma prawo nie wypłacić gaży aktorowi albo aktorce za udział w filmie, dlatego że to niszczy szanse rynkowe tytułu. Zabawne jest to, że dzisiaj jest dokładnie odwrotnie, to znaczy często studia wynajmują nawet specjalne agencje PR-owe, które mają tylko i wyłącznie zajmować się rozpowszechnianiem plotek o filmie, tym, że ktoś romansował, tym, że ktoś zachowywał się źle, tylko po to, żeby to trafiało do agendy mediów i żeby się wyróżniało. No i na koniec to pozycjonowanie, grywalność, promocje łączone product placement. To jest taka sytuacja, którą bardzo obrazowo pokazuje Peter Barth, wieloletni redaktor naczelny Variety, a wcześniej producent za złotego okresu Roberta Evansa w Paramoncie, który mówi o tym, że współcześnie taki proces developmentu w studiach wygląda bardzo często tak, że całe zastępy ludzi bardzo dokładnie skanują scenariusze powstających blockbusterów, ale wbrew pozorom w ogóle nie zastanawiają się właśnie nad tymi arkanami scenopisarstwa, o których mówiłem, czy bardzo niewiele poświęcają uwagi takim kwestiom jak właśnie punkty zwrotne, trzyaktowa struktura, rozwój postaci i tak dalej. Natomiast wszędzie szukają tylko tych haczyków, tych linków, tych potencjalnych możliwości wyjścia właśnie z product placement, wyjścia z promocją łączoną z jakąś siecią typu McDonald's, Burger King albo sprzedawca napojów i przede wszystkim też właśnie szukają tych możliwości merchandisingowych, możliwości umieszczania w strukturze filmu czegoś, co może stać się potem potencjalnie bardzo lukratywną licencją. Tak więc ta maszyneria mniej więcej wygląda. Starałem się zarysować ją bardzo precyzyjnie, dlatego że moim zdaniem żyjemy w takim czasie od kilkunastu już lat, kiedy nie ma specjalnego sensu bardzo rozdzielać w taki dwudziestowieczny, tradycyjny sposób sfery ekonomii i sfery kina. To nie są sfery rozłączne, to nie są sfery, które gdzieś tam sytuują się na swoich antypodach. Tak naprawdę one bardzo mocno warunkują się wzajemnie. Innymi słowy, ten model ekonomiczny, o którym mówiłem, to nie jest tylko taka buchalteria gdzieś tam paru milionów dolarów w jedną albo w drugą stronę, tylko jest to zaprojektowanie całego systemu, tego głównego nurtu kultury filmowej w taki sposób, aby stał się korporacyjną, kontrolowalną, dostarczającą też ogromnej przyjemności maszynką do oglądania filmów i maszynką do zarabiania pieniędzy. I to, co cechuje też ten okres, to jest to, wspomniałem jakby o tym, od tego wyszliśmy, to jest przywrócenie producenckiej kontroli i korporacyjnej kontroli, to znaczy teraz nikt już nie może sobie przekraczać budżetu o 500-600% jak Michael Cimino, nikt już sobie nie sprowadza raczej hot dogów na Filipiny statkiem, bo jest reżyserem i wielkim autorem kina. Ta kontrola korporacyjna, kontrola produktu, kontrola producencka jest dużo silniejsza w tych realiach i dlatego też a propos takich historii jak Batman, czy też tej wielkiej tradycji lukasowsko-spielbergowskiej. Jeden z komentatorów, mówiąc o tej epoce lat 80. i 90., stwierdził, że gdyby nie pojawił się Lukas i Spielberg, to trzeba by było ich wymyślić. Innymi słowy, to system wykreował potrzebę takich reżyserów, którzy zwracają uwagę na merchandising, na całą tą otoczkę produktu filmowego i którzy też są tacy jak Lukas i Spielberg, czyli takimi reżyserami tutaj jawią się w duchu klasycznego Hollywood, a więc kontrolującymi budżet, dobrze pracującymi z producentem, często sami są przecież producentami i znakomicie potrafią zrozumieć też ten język ekonomiczny, biznesowy. I dlatego kino od lat 80., 90. staje się właśnie czymś trochę innym niż wcześniej. Staje się nie tylko świetną rozrywką i wspaniałą sztuką, ale staje się też produktem, który służy sprzedaży innych produktów. Staje się takim trochę komiwojażerem, który właśnie prowadzi do sprzedaży tych wszystkich zabawek, licencji, innych jeszcze form zarabiania pieniędzy. Tutaj możemy się doszukiwać. I przede wszystkim też kino staje się takim trochę, jest taki antyczny bożek Proteusz, który zmieniał cały czas swoją postać. I kino też zmienia cały czas swoją postać. Ono jest kinem pełnometrażowym, filmem pełnometrażowym, ale jest też komiksem, jest też grą komputerową, jest też książką, jest też serialem, dlatego że ten proteuszowy wymiar głównego rdzenia tekstualnego filmu przeistacza się właśnie w tych rozmaitych kanałach i przenosi się jakby tutaj na inne produkty. I dlatego chciałbym zakończyć ten wykład poświęcony modelowi, który wykształcił się w latach 80. i który towarzyszy nam do chwili obecnej. I myślę, że będzie się intensyfikował i przejęcie 20th Century Fox i to przeistoczenie się Wielkiej Szóstki w Wielką Piątkę i coraz większe koszty, ale też zyski sprawiają, że tutaj raczej wygląda na to, że ten długi czas datujący się od roku 80, to już prawie 40 lat, czy 40, jeżeli mówimy o Gwiezdnych Wojnach tutaj jako początku, będzie trwał dalej, pewnie jeszcze 10-20 lat, może dłużej. I chciałem zakończyć czymś, co tak bardzo lubię, kiedy rozmawiamy też o rynku filmowym i o rozmaitych modelach ekonomicznych, mianowicie metaforą. I to jest taka metafora, której autorem jest znowu mistrz tego rodzaju krótkich sformułowań, czyli Thomas Elsesser. Mianowicie Elsesser, pisząc o globalnym Hollywood i o tych zmianach, o których mówimy, twierdzi, że film współcześnie stał się taką metalową kulką w grze, która tutaj nazywana jest elektronicznym bilardem czy pinballem. No, kojarzą Państwo takie automaty do gry. I oto jego zdaniem film jest taką właśnie metalową kulką, film w epoce globalnego Hollywood, którą wprowadza się w pole gry i zdobywa się kolejne punkty, kolejne bonusy, czy właśnie z tych gadżetów, zabawek, czy z gier komputerowych, czy z komiksu, z kino. Oczywiście na początku kino to jest wprowadzenie tej kulki na pole gry, potem telewizję i gdzieś tam sprzedaż praw dalej przez kolejne lata. I jak mówi Elsesser, studia czy podmioty globalnego Hollywood są absolutnymi mistrzami w tej grze, w utrzymywaniu kulki jak najdłużej w polu gry, w zdobywaniu kolejnych punktów i kolejnych bonusów, podczas gdy niestety producenci europejscy niespecjalnie sobie z tym radzą, ale znowu nie dlatego, żeby ta wiedza, którą dzisiaj prezentowałem, była jakaś szczególnie ezoteryczna, albo żeby też ci producenci nie byli jakoś biegli w swojej sztuce, bo są wielokrotnie, tylko cofając się jeszcze tylko na chwilę, zauważmy, dlaczego Hollywood, bo w Europie tak naprawdę, nawet jeżeli mamy świadomość tych wszystkich elementów, bardzo trudno jest większość z nich imitować. Niektóre się da, dlatego że chociażby integracja wertykalna, horyzontalna, to jest grupa ITI i Next Film w Polsce, mówiliśmy o tym, że to jest imitowane i gdzieś tam to sprawdza się. System gwiazd. Niestety nie. Jedyny system gwiazd to jest system hollywoodzki. Poza Hollywood systemy gwiazd są tylko lokalne. Znamy polskie gwiazdy w Polsce, Niemcy znają niemieckie, ale gdzieś te systemy są całkowicie rozłączne w Europie. Sequele, franczyzy, opowieści transmedialne. Bardzo trudno wskazać taką europejską franczyzę, która byłaby rozpoznawalna na całym kontynencie. No, niektórzy wiążą nadzieję z Wiedźminem i tutaj gdzieś jest jakiś taki potencjał pewnie, ale tych historii nie jest zbyt wiele. A poza tym no, Wiedźmin już miał pewną realizację i też co ciekawe, on do dzisiaj jest sprzedawany. Niestety w Wielkiej Brytanii są do kupienia DVD z okładką z gry komputerowej i taką sugestią, że to jest film z zeszłego roku, a w środku jest film Marka Brodzkiego, dlatego ta franczyza jest trochę zażenada. Szerokie portfolio, niestety nie o tym już mówiłem. Dlaczego nie? Nalot dywanowy bywa stosowany, ale jakby to jest tylko jeden z elementów i on rzeczywiście tutaj się czasami sprawdza. Blockbustery w Europie. No niestety nie, bo nikogo nie stać i tutaj przeciętny film polski kosztuje około miliona dolarów w tej chwili, przeliczając na dolary. Oczywiście mówię o filmie pełnometrażowym i tutaj też złośliwi twierdzą, ale złośliwi mają rację wielokrotnie i w tym przypadku też, że milion dolarów to jest tyle, ile studio Wielkiej Szóstki czy już Wielkiej Piątki wydaje na produkcję trailera do swojego filmu. Tutaj chodzi o samą produkcję trailera, czyli samą postprodukcję de facto, czyli udźwiękowienie i montaż. Tyle, ile trafi do filmu Wielkiej Szóstki, to pokazują znowu te możliwości rywalizacji jako bardzo ograniczone. Windows, no jakby tutaj sprzedaje się oczywiście merchandising, bardzo trudno. Tutaj pamiętam też a propos sukcesów polskich, film Bogowie, gdzie rzeczywiście to jest też duży sukces, taki powiedziałbym Next Filmu jako wykorzystania tej struktury też Agory do integracji wertykalnej, horyzontalnej, ale jakiś czas temu toczyła się w Szkole Filmowej w Łodzi dyskusja, czy jest w kinie polskim potencjał merchandisingowy i okazało się, że tutaj no nie ma, ktoś przywołał przykład Bogów, że może jakieś takie zestawy, mały lekarz czy mały kardiochirurg, ale to jakby też widzimy, że no niestety jakby są to takie pomysły trochę powiedziałbym wydumane i niestety nie ma tego za dużo. No i cała ta maszyneria publicity, product placement też niestety nie bardzo, dlatego wracając tutaj, zanim zaczniemy cieszyć się już Batmanem jako tym elementem, o którym mówi Terry Semel, czyli kwintesencja przygotowanej, fantastycznej tutaj zaprojektowanej maszynerii, no to tutaj widzimy tą metalową kulkę, kulki też metalowe są bardzo przyjemne w oglądzie i ta gra jest bardzo przyjemna nie tylko dla producenta, ale także dla widza, dlatego myślę, że czeka Państwa znakomity seans i jak sądzę, ten kontekst, o którym mówiłem, pokazuje nam tylko te zewnętrzne elementy w stosunku do tekstu filmowego, które również bywają interesujące i które pokazują nam, że współcześnie ekonomia i kino to są dwie sfery gdzieś tam bardzo ściśle powiązane. Pewnie zawsze były tak naprawdę, ale dzisiaj mamy tego świadomość większą niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na film.